Wiadomości w Radiu Maryjan. Zapraszam. 5 czerwca upływa termin rejestracji komitetów, a 10 dzień czerwca to termin rejestracji kandydatów w wyborach prezydenckich. Marszałek Sejmu podała w środę termin wyborów prezydenckich. Więcej w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
Pierwsza tura wyborów odbędzie się w niedzielę 28 czerwca. Druga, jeżeli będzie konieczna, 2 tygodnie później, w niedzielę 12 lipca. Pierwotnie do urn mieliśmy pójść 10 maja. Było to jednak niemożliwe ze względu na opóźnianie przez opozycję prac Senatu nad ustawą w sprawie wyborów korespondencyjnych. Byliśmy świadkami obstrukcji. Opozycji wcale nie chodziło o zdrowie Polaków, powiedziała w czasie konferencji prasowej marszałek Sejmu Elżbieta Witek.
Okazało się, że ze strony opozycji napotkaliśmy na zdecydowany opór. I wcale, dziś już to wiemy na pewno, nie chodziło ani o zdrowie, ani o życie Polaków, chodziło o prywatny, partyjny, partykularny interes. Tymczasem wybory są świętem demokracji dla każdego obywatela, który ma do tego prawo.
We wtorek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w sprawie organizacji tegorocznych wyborów prezydenckich. Projekt wpłynął do Senatu w pierwszej połowie maja. Senator PiS Krzysztof Słoń zaznacza, że pomimo kolejnych prób opóźniania prac ostatecznie zwyciężył zdrowy rozsądek oraz interes państwa.
Istotne jest to, że demokracja w Polsce została dzięki naszym działaniom obroniona. Dla wielu wydawało się to niemożliwe, że wybory prezydenckie odbędą się w tym roku, a dla nas jest to wymóg demokracji, wymóg wolnego państwa.
Kalendarz wyborczy został już zaakceptowany przez Państwową Komisję Wyborczą. Kadencja prezydenta Andrzeja Dudy upływa 6 sierpnia. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W środę po południu w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało postanowienie marszałek Sejmu w sprawie zarządzenia wyborów na 28 czerwca wraz z obowiązującym kalendarzem wyborczym. Sztab prezydenta Andrzeja Dudy ogłosił powrót na szlak kampanijny. W czwartek zostaną odmrożone sztaby okręgowe, powiatowe i gminne. Rozpocznie się też kolportaż materiałów, ulotek i banerów. Także w czwartek do Państwowej Komisji Wyborczej zostaną dostarczone odpowiednie dokumenty, poinformował na konferencji pełnomocnik wyborczy Komitetu Andrzeja Dudy, poseł PiS-u Krzysztof Sobolewski.
W dniu jutrzejszym składamy dokumenty związane z formalnym potwierdzeniem chęci uczestnictwa w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca. Ze strony Komitetu Wyborczego kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy i oczywiście ze strony samego kandydata, bo tam jest potrzebne podpisanie i złożenie ponownie zgody na kandydowanie. W naszym przypadku nie mamy tego problemu. Potwierdzamy tylko dalsze uczestnictwo w tej, że tak powiem, odmrożonej, przedłużonej kampanii wyborczej.
Z kolei rzecznik sztabu Adam Bielan przekazał, że prezydent będzie jeździł po Polsce i spotykał się z rodakami.
Pan prezydent Andrzej Duda przez najbliższe tygodnie będzie kontynuować to, co robił przez ostatnie 5 lat. Rozmowę z Polakami, objazd kraju. Przypomnę, że pan prezydent jest pierwszym prezydentem w historii, który objechał wszystkie 380 powiatów. Ten intensywny objazd kraju będzie kontynuować również w najbliższych tygodniach. My, sztabowcy pana prezydenta, będziemy bardzo ciężko pracować po to, żeby pan prezydent uzyskał reelekcję.
Sztab zaapelował do wszystkich działaczy w regionie oraz sympatyków prezydenta Andrzeja Dudy o mobilizację i zaangażowanie w kampanię. W czwartek prezydent spotka się z mieszkańcami Chełma. Prezydent i premier przekonują, że budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego jest wielką szansą dla Polski i nowych miejsc pracy. Swoje przemówienia wygłosili podczas konferencji CPK od słów do czynów. Andrzej Duda podkreślał, że jego najważniejszym celem od objęcia urzędu prezydenta była poprawa warunków rodzin, czemu służyło obniżenie wieku emerytalnego i programy społeczne jak 500+. Zaznaczył, że równie istotne są wielkie inwestycje.
Dlatego powstała idea budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Portu komunikacyjnego, który będzie nie tylko hubem przesiadkowym w skali Europy, ale który będzie też ogromnym impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki, który wpisze się w wielki plan Trójmorza, bo będzie największym portem komunikacyjnym w naszym regionie, który zepnie komunikacyjnie właściwie wszystkie regiony Polski.
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że CPK to program dla obywateli. Wskazał, że prowadzone przez państwo inwestycje infrastrukturalne są sprawdzoną odpowiedzią na kryzys gospodarczy. Szef rządu odniósł się też do krytycznych wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej wobec CPK.
Może za kolejne 5 lat znowu Platforma Obywatelska przekona się do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ale nie mamy czasu czekać. Ten pociąg gospodarki europejskiej rusza, odjeżdża. Wczoraj dyskutowałem o tym z Charlesem Michelem, przewodniczącym Rady Europejskiej. I nasza wielka szansa polega właśnie na wejściu w wielkie programy inwestycyjne. Programy, które zbudują nowe miejsca pracy w Polsce.
Centralny port komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Szacuje się, że realizacja projektu stworzy 150 tysięcy miejsc pracy. Zgodnie z zapowiedziami sam port powinien być zbudowany do końca 2027 roku. Resort Zdrowia przygotował rozporządzenie w sprawie bezpiecznych wyborów prezydenckich. Projekt zawiera wytyczne dla wyborców i członków komisji. Zgodnie z nim każdy lokal musi zapewnić środki dezynfekcyjne. Członkowie komisji zostaną wyposażeni w niezbędne narzędzia do pracy. Środki ochrony dostarczą samorządy, a ich koszty pokryje budżet centralny. O tym, jak będą wyglądały tegoroczne wybory prezydenckie, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
Mówimy o rękawiczkach, które powinny być zmieniane co godzinę. Mówimy o standardzie masek FFP1, które powinny być stosowane w czasie zgodnym z zaleceniami producenta. Mówimy o m.in. szybach czy też pleksach ochronnych dla komisji wyborczej. Mówimy o płynach dezynfekcyjnych, ale zarówno dla komisji wyborczej, jak i dla osób, które udają się na głosowanie. Mówimy o standardzie jedna osoba na 15 metrów kwadratowych w lokalu wyborczym i 1,5 metra odstępu między członkami komisji wyborczej i dezynfekcji. Co godzinę. Oczywiście wietrzenie pomieszczeń, jeżeli jest możliwość wietrzenia mechanicznego, wentylacji mechanicznej, to taka wentylacja mechaniczna powinna mieć zastosowanie przez cały czas trwania głosowania.
Według ostatnich danych resortu w Polsce potwierdzono 24 687 przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Zmarło 1115 osób, a ponad 12 tysięcy chorych wyzdrowiało. Resort w środę poinformował łącznie o 292 nowych zakażeniach i o śmierci 23 osób. Nawet w czasie pandemii rząd nie zapomina o osobach niepełnosprawnych. W tym roku na wsparcie dla tej grupy osób trafi prawie 10 miliardów złotych. Środki będą pochodzić z Funduszu Solidarnościowego. Minister rodziny Marlena Maląg powiedziała, że 4,5 miliarda złotych zabezpieczono na wypłatę świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Szefowa resortu mówiła także o programach realizowanych przez ministerstwa, w tym rodziny. Wśród nich jest m.in. program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, opieka wytchnieniowa, usługi opiekuńcze czy centra opiekuńczo-mieszkalne.
Dwa programy już są na etapie rozstrzygnięć. Przede wszystkim chciałabym zwrócić na opiekę wytchnieniową, bo to był program, który został zapoczątkowany wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin osób niepełnosprawnych. I ten program, te rozstrzygnięcie, które zostało dokonane, jest na kwotę ponad 28 milionów złotych. Środki są przekazane do samorządów. Z wnioskami wystąpiło 359 gmin i powiatów, to jest więcej niż w roku ubiegłym. I przede wszystkim cieszymy się, że ten program cieszy się tak dużym zainteresowaniem.
Minister Marlena Maląg dodała, że istotnym zadaniem są także usługi opiekuńcze dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności do 75 roku życia oraz dzieci do 16 roku życia. 25 milionów złotych na ten cel trafi do 235 gmin. Szefowa resortu przypomniała także, że w ustawach dotyczących pomocy przedsiębiorcom znalazły się zapisy o dofinansowaniu wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Ojciec Święty Franciszek skierował wyrazy pozdrowienia do młodych z Polski, którzy w sobotę za pośrednictwem internetu wezmą udział w spotkaniu Lednica 2000. Papież pozdrowił ich na audiencji generalnej w Watykanie. Zwracając się do młodych, Ojciec Święty wezwał ich, by razem dziękowali Bogu za dar Ducha Świętego, który ożywia w nich entuzjazm wiary i czyni ich świadkami radości tych, którzy starają się żyć w świetle Zmartwychwstałego. Papież Franciszek zaapelował ponadto do młodzieży z naszego kraju, aby przyjęła motto świętego Jana Pawła II – Totus Tus.
Niech towarzyszy Wam patron tych spotkań święty Jan Paweł II, którego stulecie urodzin świętujemy w tym roku. Przyjmijcie za swoje jego motto Totus Tus i jak on przeżywajcie waszą młodość, całkowicie zawierzając siebie Chrystusowi i Jego Matce, abyście z odwagą postępowali ku horyzontom przyszłości. Podczas waszego spotkania dokonacie dość śmiałego gestu. Pobłogosławicie swoich rodziców. Zróbcie to w pokornym geście miłości i wdzięczności za dar waszego życia i wiary. Jednoczę się z wami w modlitwie i proszę was, módlcie się także za mnie. Niech Bóg wam błogosławi.
katechezie Ojciec Święty zachęcał wiernych, by uczyli się od Abrahama modlitwy z wiarą, słuchania, podążania, prowadzenia dialogu aż po dyskusję, ale zawsze w gotowości, by przyjąć Słowo Boże i wprowadzać je w życie. Cała audiencja generalna papieża Franciszka w wersji wideo jest dostępna na naszym portalu internetowym. UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Gazpromowi za brak współpracy w sprawie dochodzenia antymonopolowego. Rosyjski koncern może zapłacić nawet 50 milionów euro kary za nieudzielenie informacji. Sprawa dotyczy budowy gazociągu Nord Stream 2. Na początku roku prezes UOKiK-u zwrócił się o dokumenty istotne dla całego procesu. Chodziło m.in. o umowy przesyłu i magazynowania paliw gazowych. Gazprom nie przekazał tych informacji. Prezes urzędu Tomasz Chrustny wszczął postępowanie przeciwko spółce, ponieważ, jak wyjaśnia, nie może ona działać poza prawem.
Przepisy są jasne i równe wobec wszystkich. Jeśli transakcja ma wpływ na krajowy rynek lub grupa kapitałowa osiąga tu odpowiedni obrót, nawet zagraniczny przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić transakcję do Krajowego Urzędu Antymonopolowego i odpowiadać na jego wezwania. Gazprom kilkukrotnie odmówił przekazania dokumentów ważnych dla prowadzonego dochodzenia antymonopolowego. Rosyjski potentat gazowy nie może działać ponad prawem, dlatego wszcząłem przeciwko niemu kolejne postępowanie. Tym razem w sprawie nałożenia kary za nieudzielenie informacji podczas prowadzonego postępowania.
W 2018 roku UOKiK postawił 6 spółkom zarzuty finansowania budowy Nord Stream 2 bez wymaganej prawnie zgody. Wśród nich jest Gazprom. Dotychczas za brak współpracy urząd ukarał szwajcarską firmę energii Enea. Na spółkę została nałożona kara finansowa w kwocie 172 milionów złotych. UOKiK w najbliższym czasie zakończy dochodzenie. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.